Benito Amilcare Andrea Mussolini był premierem Włoch 21 lat, a przeżył lat 61. Urodzonych 29 lipca pozdrawiamy serdecznie. A jeśli byliście w Predapio, to gratulacje, tam urodził się legendarny Duce. A ci urodzeni 28 kwietnia mogą się cieszyć podwójnie. W 1945 roku zmarł wódz w Azzano. Zodiakalny lew, 169 cm wzrostu, a motto życiowe? Lepiej żyć jeden dzień jak lew, niż 100 lat jak owca. Nie ma co, ciekawa partia dla pani. Był pierwszym i jedynym teoretykiem założeń programowych faszyzmu. Wręcz uważał ją za religię. Był zdania, że XX wiek przejdzie do historii jako wiek faszyzmu. Po 4 latach rządów przyjął tytuł Duce, żeby podkreślić totalitarność swojej władzy. Nie zgodził się na eksterminację Żydów, a i tak skończył marnie, wisząc na stacji benzynowej. Jego długoletni kierowca napisał w pamiętniku, że dla wodza pierwszym pragnieniem, jakie zaspokajał natychmiast po wyjściu z ministerstwa, było spotkanie z którąś z kochanek w celu dopełnienia obowiązków pozazawodowych. A warto wiedzieć, że Benito miał kochanek ponad 100. Jego urokowi osobistemu ulegały arystokratki, służące, dziennikarki, aktorki, czy nawet działaczki jego własnej partii. Do pierwszej żony się nigdy nie przyznał, natomiast z drugą miał 5 dzieci. Ale żeby powiedzieć, że się do niej nie przyznawał, to mało powiedziane. Na jego polecenie jego pierwsza żona znalazła się w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na weneckiej wyspie San Clemente, gdzie niestety zmarła. Jego przemówienia charakteryzowały żywa gestykulacja i mimika, której nie powstydziłby się sam Hitler. Choć konstytucja Włoch zakazuje Narodowej Partii Faszystowskiej, to wielu starszych Włochów do dzisiaj wspomina sentymentem czasy Mussoliniego, kiedy to pociągi jeszcze jeździły punktualnie. Ale co tam pociągi? Jak Mussolini uwielbiał latać, potrafił pilotować i przechwalał się na każdym kroku, czym doprowadzał Hitlera do furii, bo to przecież wodzowi nie uchodzi. W końcu Austria uhonorowała go Krzyżem Wielkim pierwszej klasy z Orłem Orderu Zasługi. Otrzymał także odznaczenia ze Szwecji czy Hiszpanii, ale ciekawie, że dwukrotnie go odznaczono przez naszą ojczyznę. W 1923 roku otrzymał Order Orła Białego, a w 1925 roku miecze hallerowskie. Zacznijmy jednak od początku. Jego rodzice trudnili się nauczycielstwem i pracą dorywczą. Był żywym dzieckiem, pełnym sprytu, inteligencji. Siedział z nosem w książkach, potem naród cenił jego oratorskie popisy. Z pierwszej szkoły go wyrzucono, bo zaatakował nożem kolegę. Potem mama go uczyła, ale udało mu się skończyć z ledwością drugą szkołę. Długo po maturze nie mógł nigdzie zagrzać dłużej miejsca, pracował dorywczo, a że obracał się w socjalistycznych kręgach, to go aresztowała włoska policja. Żeby wymigać się z wojska, pojechał do Francji, gdzie również go aresztowano. Trafił potem do Szwajcarii, gdzie pisywał artykuły do kilku gazet, postanowił jednak wrócić do Włoch i odbyć służbę wojskową. Jak ją odbył, został nauczycielem. W tym czasie bardzo przeżywał śmierć matki, ale można było się spodziewać, że długo nie zabawił na posadzie nauczycielskiej za swoje skandalizujące, powiedzmy, zachowanie. Cudem uzyskał tytuł profesora, został ponownie nauczycielem i ponownie z posady został zwolniony. Powiedział sobie dość. Zaczął pisać, redagował pismo La Lima. Potem trafił do Austrii, gdzie pracował w izbie pracy, potem pisywał do socjalistycznej gazety i znowuż potem został redaktorem naczelnym, tym razem gazety Popolo. Ale spokojnie, nie na długo, tylko na miesiąc, bo go często aresztowano, nakładano na niego grzywny, no nie postępował do końca uczciwie. Zaczyna się dziać na poważnie dopiero w 1911 roku, kiedy to zorganizował powstanie. Trafił co prawda do więzienia, ale zyskał sławę. Na niej jadąc i gorliwie przemawiając, zaczął awansować w hierarchii partii, dzięki przemowom doprowadził do usunięcia kluczowych działaczy. Kiedy redagował pismo Avanti, odniósł sukces, bo podwoił nakład. Tylko był kłótliwy, dlatego stracił posadę. Pierwszą wojnę światową przywitał własnym pismem, a ataki na jego osobę partii socjalistycznej spowodowało jego radykalizację i zaczął kierować ruchem faszystowskim. Poszedł do wojska na 2 lata, służbę przerwał na własne życzenie niejako, bo spowodował, że eksplodował miotacz granatów. Karierę wojskową można rzec, że zakończył w lazarecie. Po doświadczeniach wojennych doszedł do wniosku, że wojna jest czymś, co może przyczynić się do przywrócenia lat świetności Włoch. 23 marca 1919 roku zapoczątkował ruch faszystowski. zjednał szybko byłych żołnierzy, którzy rozpoczęli walkę z socjalistami. Nie wiodło się partii najlepiej, a sam Benito nie bardzo potrafił się zdecydować, kogo atakować, czy socjalistów, czy kościół. Bardzo często zmieniał zdanie. W 1922 roku faszyści zaczęli opanowywać coraz więcej włoskich miast i miasteczek, a sam Mussolini ruszył na Rzym. Przy pomocy emerytowanych żołnierzy w całym kraju, ubranych na czarno, rozpoczęto rewolucję. Przejmowali linie kolejowe, obstawiali drogi, pomaszerowali na Rzym, a król obawiał się, że czarne koszule były liczniejsze od armii, więc nie wyprowadził wojska na ulicę. Pod koniec października Mussolini został premierem i ostro wziął się do roboty. W pierwszej kolejności, za jego przyzwoleniem, likwidowano czołowych opozycjonistów. Następnie rozprawił się z prasą. We Włoszech nie było ani jednego wolnego czasopisma. Zmienił prawo wyborcze. Partia otrzymująca 25% głosów otrzymywała 66% miejsc w parlamencie. No i to dało faszystom pełnię władzy. Przed wyborami wymuszał, zastraszał, nawet napadł na grecką wyspę Korfu, ale się z niej wycofał po miesiącu. Ale za to w parlamencie zdobył 60% miejsc. Przy tak nieuczciwych wyborach, jakich świat jeszcze nie widział, a morderstwa i wymuszenia pomimo zwycięstwa kontynuowano. Choć wprowadził zakrojoną na szeroką skalę cenzurę, to i tak napięcia, jakie wywoływał, odbiły się na jego zdrowiu. Nieustanne choroby czy bóle brzucha były dla wodza męczące, tak jak aktywność na arenie międzynarodowej. Mało który kraj brał go na poważnie. Następnie przeprowadził nieudaną reformę rolną, nieudane działania zmierzające do stabilizacji waluty, by wreszcie udanie zdelegalizować wszystkie partie polityczne, oprócz rzecz jasna faszystowskiej w 1926. Potem zobowiązał się rozwiązywać międzynarodowe konflikty pokojowo, choć w tym samym momencie zwiększył wydatki na zbrojenia. Potem ograniczył dostęp do środków antykoncepcyjnych, ograniczył działalność lokali ze striptizem i wprowadził wytyczne modowe dla kobiet. Bo przecież Duce zna się na wszystkim. W latach 30. Duce kontrolował już praktycznie wszystkie aspekty życia Włochów i państwa. Przyszła zatem pora na zagranicę, którą w głównej mierze miał zamiar atakować, chcąc sprawiać wrażenie, jakoby Włochy były potęgą. Wiązał swoją przyszłość już z hitlerowskimi Niemcami, zatwierdził wojnę z Etiopią, podpisywał sojusze z Francją, z Wielką Brytanią, dał rozkaz przygotowania planów agresji na Sudan, Kenię i brytyjskie Somalii. Wszystko się cudownie układało, póki Włosi faktycznie nie zaatakowali Etiopii. Nie popisali się tak naprawdę. Ze słabiuteńkim przeciwnikiem nie radzili sobie najlepiej. Walczyli powoli, mozolnie, z wielkim trudem, w dodatku z nielegalnymi środkami chemicznymi. Choć grzebali się z wszystkim, udało im się opanować stolicę Etiopii, Addis Abebe. Ale nie udało im się opanować w pełni całego kraju. Niby zwycięstwo, a jednak kompromitacja. Potem wsparł buntowników generała Francisco Franco w wojnie domowej w Hiszpanii, ale też się tam Włosi nie popisali. Udało im się z trudem zająć Baleary. A na 2 lata przed wybuchem II wojny światowej podpisał z Brytyjczykami umowę, że obie strony będą dążyły do podtrzymania dotychczasowego układu sił na Morzu Śródziemnym. Ale powiedzmy, że raczej Mussolini żartował, aniżeli traktował umowę poważnie. Chciał zrobić dobre wrażenie na Hitlerze, wprowadził kartę rasy umożliwiającą prześladowania Żydów i innych narodowości. Kiedy Hitler zajął Czechosłowację, wtedy Mussolini wkroczył zbrojnie do Albanii. Kiedy Hitler napadł na Polskę, Mussolini doszedł do wniosku, że zaatakuje Francję. Chcąc odbudować potęgę Imperium Rzymskiego, napadł na Libię i Grecję, ale kiepsko wyszkolonych włoskich żołnierzy nie trudno było przegonić wojskom alianckim. Kompromitując się to na jednym froncie, to na drugim, pobiegł do Hitlera po pomoc. Wyśmiewano Mussoliniego. Kiedy mu nie szła zabawa w wojnę, to nieustannie biegał do Hitlera po pomoc. To po wsparcie oddziałów, to po sprzęt, to po racje żywnościowe. W końcu przepędzono oddziały włoskie z Afryki, a alianci poszli na całość, atakując od strony Sycylii. Włosi mieli już Mussoliniego dość. Sam król kazał go nawet już aresztować, a już przetrzymywano go w różnych miejscach, byle utrudnić Niemcom jego ewentualne odbicie. Mimo to niemieccy komandosi pod wodzą Otto Skorzenego uwolnili Mussoliniego, przewożąc go do Niemiec na spotkanie z Hitlerem. Postanowiono, że Duce stanie na czele Republiki Socjalnej na terenie północnych Włoch. Duce szybko rozpoczął rozpoczął budowanie aparatu państwowego na podległych mu terenach. W styczniu 1944 roku rozprawił się z ludźmi, którzy doprowadzili do jego uwięzienia. 5 spiskowców rozstrzelano. W ciągu ostatnich 2 lat życia Mussolini niesamowicie się postarzał. Kiedy alianci wkroczyli na teren jego piaskownicy, to znaczy królestwa, to postanowił uciec w przybraniu do kolumny niemieckiej jednostki, ale na nic się to zdało. Duce złapano, uwięziono, a kiedy zbliżyli się Amerykanie, Włosi postanowili rozstrzelać swojego duce, a następnie powiesić go na stacji benzynowej. Dzięki bardzo za wysłuchanie i obejrzenie. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio to w bok. I rzućcie tematem na kolejny film. To tyle ode mnie. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was pomyśli sobie, jak to można było być tym Mussolinim. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.